Dziękuję bardzo za to jakże miłe przedstawienie mnie. W takim klasycznym sposobie przemawiania, jeszcze greckim, to były trzy słowa. Możecie sobie zapamiętać, jak będziecie kiedyś przemawiali. Etos, patos, logos. Etos to jest, kto to mówi, to najpierw wam powiem. Jestem Wiesław Stebnicki, a spotkałem tą oto niewiastę wiele lat temu w Stanach, kiedy byłem uchodźcą politycznym i nawróciłem się w Austrii po drodze do Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy misjonarzami przez wiele lat, do Polaków przede wszystkim. Ostatnio naszym odkryciem jest emigracja jeszcze przedwojenna, Polska oczywiście, do Brazylii. Piękni Polacy! Takie Poliaki, to słuchajcie, jeszcze tylko na wschodzie się zdarzają. I byli przed wojną, bo to jest przedwojenna emigracja, masowa, miliony. I ci ludzie nie przeszli przez wojnę ani przez komunizm. Nietknięci wieloma zmianami, ich język też nie jest specjalnie zmieniony. Gościnni, żyjcie goście, żyjcie, jadła dosyć jest. Wspaniałe Polski, taki niezmieniony. Zaśpiewajmy, no zaśpiewajmy. Proszę pana, ja pamiętam. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Dziadek 95 lat. No dlaczego pan nie śpiewa? A ja zdumiony. Entuzjastyczni. Jesteśmy misjonarzami. Teraz drugie słowo. To był etos. Kto to mówi, tak? Drugie słowo. A, mam piątkę dzieci, to jest bardzo ważne. Najmłodszy ma 17 lat. Jedną córkę mamy. Najstarszy ma 30. Okej, okay. Część jest w Stanach, część w Polsce. I etos, patos. Patos, to dlaczego ja to mówię? Wy chcecie wiedzieć, na czym mi zależy. Otóż ja niczego nie sprzedaję. Ja nie dostaję jakichś tam pieniędzy czy czegoś za to, że do was mówię, ale mi zależy na tym, żeby po tym, co usłyszycie ode mnie, wasze życie było lepsze. Było zmienione na lepsze. Żeby Pan Bóg mógł was lepiej, bardziej efektywnie błogosławić. To jest mój motyw. To jest patos. A logos, no to jakbyście zgasili światło, a moje notatki, to są wszystkie moje notatki, zginęłyby i nie miał nawet bym Biblii pod ręką, to logos to jest słowo. I tak to słowo we mnie jest i ze mnie wychodzi. Tak? Te trzy zasady. Więc się przedstawiłem już teraz tak prawidłowo po grecku. I mam nadzieję, że nie jesteście zmęczeni tym, że już tyle się wydarzyło dzisiaj, co? O czym chcę mówić? Chcę mówić dzisiaj o, uwaga, łatwe słowa, o dylemacie dichodomii, czyli po polsku dychodomii. Tak? Ok, specjalnie nazwałem to w taki sposób, żeby mieć co wyjaśniać. Ale zanim zacznę mówić, to chciałbym, żebyśmy przeczytali 1 Koryntian. Dzisiaj przeczytam trzy dosyć obszerne kawałki. 1 Koryntian 2, 6, 15. 1 Koryntian. Jak ktoś ma Biblię, to wiedzcie, że ja czytam z tego najnowszego przekładu Cymes, wspaniały przekład. Wspaniale się czyta. To jest ta Biblia, a jak tutaj na początku pisze? Ewangeliczny Instytut Biblijny, tak? Czyli Biblia Ewangeliczna. Niedawno wyszła. Świetne słowo. Naprawdę bardzo dobrze przetłumaczone. 30 lat tłumaczyli z oryginałów. Okej, okay. No to tak. I chcę czytać z listu pierwszego do Koryntian. Do Koryntian, z rozdziału drugiego, od 6 do 15 wersetu. O mądrości natomiast mówimy wśród osób dojrzałych. Chodzi jednak nie o mądrość tego wieku, ani jego najważniejszych przedstawicieli, którzy zresztą tracą na znaczeniu. My głosimy Bożą mądrość, ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. Tej tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku, bo gdyby tak się stało, nie ukrzyżowano by Pana chwały. Ta tajemnica to jest krzyż, tak? Tymczasem, jak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. I tutaj zwykle kończymy i uznajemy to jako tak, och, to są takie rzeczy, nie, takie w ogóle ponad. A dalej przecież trzeba przeczytać. Nam zaś objawił to Bóg przez ducha. Te rzeczy, których oko, ucho, ani dotyk, ani żadne inne zmysły, prawda, nie są w stanie jakoś zidentyfikować czy doznać. Nawet myśl, to Bóg nam objawia. Okej. Bo Bóg przenika wszystko, nawet głębie Boga. Kto z ludzi wie tyle o człowieku, co duch ludzki? My sami siebie nie znamy, chyba że Bóg nam objawi przez ducha, który mieszka w jego wnętrzu. Podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób jak Duch Boży. My jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boże, tak? Bóg też ma ducha, który jego głębie poznaje i nasz duch też. Okej. My zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, i to jest bardzo ważne, myśmy nie otrzymali ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. Poznać, a wiedzieć o czymś, to są dwie różne rzeczy. O tym zaś mówimy nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których naucza duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury jest duchowe. Człowiek zmysłowy, dlaczego ja bardzo mocno tutaj naciskam na te dwie rzeczy. Są ludzie duchowi i jest człowiek zmysłowy, tak? Którym ty jesteś, jak myślisz? Obydwoma. Dam ci odpowiedź, obydwoma. Będziemy o tym właśnie mówimy. Nie przyjmuje spraw Ducha Bożego, są one dla niego głupstwem, nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. Człowiek duchowy natomiast rozsądza wszystko, sam jednak pozostaje poza ocenami. I myśleliście kiedyś dlaczego? Człowiek duchowy rozsądza, ale sam nie jest osądzony. Dlaczego? Napisze, bo kto poznał myśl Pana, aby go pouczać. Te myśli, którymi my rozsądzamy, od nas nie pochodzą. One pochodzą od Pana. I kto może krytykować pański osąd, jeżeli jesteśmy w Bogu? Rozumiemy to, tak? To nie z nas, to nie nasz osąd. To osąd tego Pana, który w nas mieszka. Okej. My natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej. Myśli Chrystusowej. Bardzo ciekawe. Jest taki fajny fragment, który mówi, żeby odnawiać się w duchu myślenia swego codziennie. Okej. Powiedziałem, że będziemy mówili o dylemacie dychodomii. Dychodomia to jest podwójność. Podwójność. Najpierw będę mówił o dychodomii. Dylemat to jest taka sytuacja, że ja muszę wybrać. No ja mam dylemat. Na przykład jest młoda dziewczyna i dwóch chłopców jest w niej zakochanych. No musi wybrać, ma dylemat. Ale jak wybierze jednego, to na tym dylemat polega, to już drugiego jednocześnie nie może wybrać. Albo zjeść to ciastko, albo je zachować. Wczoraj miałem dylemat. Piękny kwiat wyrósł u mnie w ogrodzie. Miałem dylemat. Albo go zerwać i położyć na stole, tam wśród tych kwiatów, które moja żona dostała, albo go zostawić, żeby rósł, tylko na Bożą chwałę, bo tam raczej go nie zauważy, nie doceni. Ale to był dylemat, bo mi go było szkoda. Jak go zerwę, to szybko zwiędnie, nie? I to jest dylemat. I my mamy dylemat dychodomii. Mamy wewnętrzny dylemat. Ty masz taki dylemat i ja mam, że jesteśmy podwójni. Jesteśmy duchem, który żyje w ciele. Jest świat widzialny, to też jest taki dylemat, prawda? Jest świat widzialny i świat niewidzialny. I ciężko jest. Często jest ciężko żyć w tym świecie i być jednocześnie duchowym. Ja mówiłem, że będziemy rozmawiali o sprawach takich duchowych dzisiaj, nie takie mleczko, ale to są fajne rzeczy, nie trudne, bardzo osobiste, bardzo potrzebne nam, żeby to zrozumieć. Okej. Nie będzie długo, obiecuję. A więc tak, już wiemy, co to jest dychodomia. Co to jest dychodomia? Ta podwójność, prawda? Ta dwoistość. A co to jest dylemat? No to jest jak musimy wybrać pomiędzy jednym albo drugim. I mamy ten dylemat dychotomii. Chcę być duchowy, a jednocześnie jestem fizyczny. Okej. I to jest początek tego, o czym będziemy mówili. Porozmawiajmy o człowieku cielesnym. Człowiek cielesny. Człowiek cielesny to jest człowiek zmysłowy. Pięć zmysłów. Dotyk, słuch, smak, węch. Co tam jeszcze jest? Wzrok. A, tak? Człowiek cielesny żyje w świecie. Jest mu dany, czytałem, duch tego świata. Tak? Otwórzmy gazetę, albo nawet nie otwierajmy. Popatrzmy na okładkę gazety. Co tam widzimy? Photoshopping. Takiej kobiety nie ma na świecie, ale tak ją robią, żeby to było apelujące dla oczu przede wszystkim, prawda? Bo to jest, a czasami jeszcze można poperfumować. W gazecie są takie próbki czasami, nie? I dla wszelkich zmysłów. Nieraz nawet na reklamie może być próbka papieru, papieru albo materiału jakiegoś. Różne rzeczy, żeby tylko te zmysły, prawda? Człowiek cielesny, człowiek zmysłowy. I to, co świat oferuje, to Biblia określa jako pożądliwość. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia. Pycha życia to już jest takie duchowe, ale to też pycha życia to chodzi o to, że ja mam najładniejsze ubranie, że ja jestem podziwiany, że ja mam najładniejszego Porsche, że ja mam, ja wiem co, co tam w Ameryce, czy w Stanach, czy w Chicago się docenia. O, ja mam Mercedesa starego, prawda? Albo jaki tam samochód taki dziki koń, jak to się ma, Mustanga, o, Mustanga mam, prawda? Może tak jak ty jesteś w Anglii, to no, Rolls Royce, mój drogi, Rolls Royce. To jest pycha życia. No przecież zwykłym samochodem też pojedziesz. Nie. I nawet przyjemnie się jedzie czasami zwykle, ale dla tej pychy życia to ja mogę nawet w bardzo niewygodnych butach chodzić, ale one są, wiecie, z takich dobrych sklepów i najlepiej, żeby jeszcze było pisać, żeby tam było napisane Gucci czy coś, ja nie wiem, Gucci to jest sklep z butami, ja się słabo na tych rzeczach znam, ale wiecie, o co chodzi, tak? Albo jakaś torebka z firmy i tam musi pisać, że to Prada czy coś tam, prawda? I tak, to jest ta pycha życia. To niby nie jest takie zmysłowe, ale to jednak ma do czynienia z podziwem zmysłów, że oczy widzą to, że ludzie podziwiają, ale to zmysłami. I to jest w świecie. To tak człowiek zmysłowy działa i ten duch tego świata działa. Pamiętajmy, że myśmy przeczytali ten fragment z listu do Koryntian. Tak? To było napisane do ludzi, którzy dopiero się niedawno nawrócili i mieszkali w Koryncie. Korynt to było trzecie miasto Imperium Rzymskiego po Rzymie, po Aleksandrii chyba, i to było chyba trzecie miasto, olbrzymie. 250 tysięcy ludzi, obywateli Koryntu, plus 400 tysięcy niewolników. No to nie było małe miasto, to było olbrzymie miasto, prawda? I tam była taka duża świątynia miłości Afrodyty, gdzie pracowało, czy tam usługiwało, 1000 tych świątynnych kobiet, tych prostytutek świątynnych. I do dzisiaj jeszcze niektórzy mówią córy Koryntu, prawda, nazywając właśnie prostytutki w ten sposób. Do dzisiaj, tyle lat później. I on pisze ten list o duchowych sprawach do takich ludzi, którzy niedawno się nawrócili i tak jak my żyjemy w naszym świecie, oni żyli w ich świecie. Ich świat nie był łatwy. Wierzcie mi, mieszkać w takim mieście nie było łatwo, żeby być duchowym, prawda, a jednak żyć w ciele i widzieć to, i mieć to. Może my mamy reklamy, może my mamy inne rzeczy, ale oni mieli, fizycznie widzieli. Myśmy byli w Efezie, to też z tych czasów, to miasto pięknie się zachowało, to znaczy te ruiny tego miasta. I tam jest do dzisiaj takie miejsce na tym, taki wskaźnik na drodze, taka wyrzezana, takie wgłębienie, wyglądające jak stopa. I to jest wskazówka, w którą stronę jest ten dom rozpusty na tej głównej ulicy I chodziło o to, żeby jeżeli twoja noga była zbyt mała, mniejsza niż ten niewielki bardzo to wgłębienie, no to nie mogłeś skorzystać z tych usług. Ale w tych miastach ci chrześcijanie byli bardzo kuszeni. Oni mieli, to był świat, taki świat, że nasz wcale nie jest gorszy niż ich. Przecież te mordy tam na tych Koloseum czy w innych miejscach, prawda? To straszne to było. Tylko że my mamy więcej elektroniki i oni mieli to konkretnie. Krew i ciało, konkretny zapach, konkretny dotyk, konkretny krzyk, nie przenoszony, tylko bezpośredni. I to wszędzie tam było. I to są ludzie cieleśni. I apostoł Paweł pisze do Koryntian o mądrości, ale o innej mądrości. Nie tego świata, nie możnych tego świata, których znaczenie spada. Okay. A pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pycha życia, to jest duch tego świata. Okay. Natomiast człowiek duchowy, to jest ta dychotomia, prawda? To jest ten jeden. I my żyjemy w ciele, mamy zmysły. Moja koleżanka nawrócona powiedziała, ona mieszka pod Warszawą, powiedziała, że chętnie by otworzyła taki gabinet niziania. Co to jest nizianie? Ja mówię, co to jest nizianie? Ona mówi, gabinet niziania? To byłoby miejsce, gdzie ludzie, coś podobnego do fryzjera, ale to by było tylko czesanie. Czesanie, szczotkowanie, takie nizianie. I ona mówi, w Warszawie dużo kobiet by przyszło, na pewno. Ludzie po prostu w naszych czasach, my wszyscy, no co, nie chciałabyś pójść do takiego gabinetu niziania czasami? Tak się odreagować troszkę? To miłe jest, prawda? Jak się ktoś czesze. Jak dziewczyny, wy miałyście długie włosy jako dziewczynki, to jak mama czesała, to było przyjemne chyba. Czy nie zawsze, ale nie zawsze, jak były splątane, to boli, ale jak nie boli, to miło, prawda? No. I to my żyjemy, my lubimy przyjemne rzeczy, czemu nie? Ale ja rozmawiam o tym dylemacie, żeby te dobre rzeczy, żeby ten świat nie pożarł tego, co duchowe. I my śpiewaliśmy piękną piosenkę, że my pragniemy, my jesteśmy spragnieni, szukamy tego Jezusa. Nasz duch jest głodny. Teraz, gdybym miał taki specjalny rentgen w okularach, założył okulary i bym nie widział waszych ciał, które są pięknie zadbane, jesteście pięknymi ludźmi wszyscy, to i gdybym mógł zobaczyć ducha, to może te duchy są takie jak z obozu koncentracyjnego. Może? Ja nie wiem. Tu wszyscy ładnie siedzimy, prawda? Ale Bóg patrzy na ducha człowieka. Ile, prawda? Ile ten duch ma w sobie tego życia? Nie to ciało. I wszyscy mamy ten problem. Ja też mam ten problem. Wszyscy. Okej. Okay. Człowiek duchowy. No to ten duch od Boga. Jest taka sytuacja, gdzie sobie chodzą ludzie, wszyscy są duchowymi istotami. Wszyscy na ulicach mają ducha. Tylko różnica pomiędzy chrześcijaninem a niechrześcijaninem jest taka, że on się narodził z wody i z ducha. Na nowo się narodził. A dlaczego najpierw z wody? Dlatego, bo z wody to znaczyło, że odpokutował od swoich grzechów. Z wody to, że się obmył od swojego starego życia, umarł dla starego życia i został wynurzony dla nowego życia. I wtedy, jak on już się nawrócił, tak to nazwijmy, mógł się na nowo narodzić, czyli Duch Święty, święty, to znaczy dla Boga, on się zrobił dla Boga i ten Duch Święty od Boga przyszedł do niego i złączył się z tym ludzkim duchem, o którym tutaj przed chwilą czytałem. I to jest ta różnica. To jest ta jedyna różnica, bo ludzie są duchowi, wszystko, wszyscy, tylko że są w duchu tego świata. A duchów jest różnych dużo w tym świecie. A różnica polega na tym, że myśmy odpokutowali i chrzest jest tylko obrazem tego, bo najważniejsza jest pokuta. Ale publicznie nawet w chrzcie pokazaliśmy, że ciach, ja umieram, bum, wychodzę, wow, teraz już żyję tak, jak dzisiaj było czytane, piękna Ewangelia. Skoro On dla mnie umarł, ja umarłem z Nim i zmartwychwstałem, żeby żyć dla Niego. I wtedy Duch Boży czuje się swobodny, żeby do takiego człowieka się przyłączyć i co? I dać mu dary. Dary duchowe, tak? No przeczytajmy o darach duchowych. Bo to nie jest tak, że my rezygnujemy ze świata, nie dostajemy nic w zamian. Dostajemy lepsze rzeczy. Inaczej chrześcijaństwo w ogóle się nie opłaca. No tak, ale nawet tak zupełnie po ludzku mówiąc, no co, jeżeli chrześcijaństwo byłoby tylko tym takim czymś, że tutaj na ziemi nic nie dostajemy, ale dostajemy życie wieczne po drugiej stronie, tak? To i tak się opłaca, no bo życie tutejsze trwa na może 100 lat, tak? To już mówię, to ja już daję daleko, ale powiedzmy 80. A wieczne ile? No wiecznie, prawda? No to i tak już się opłaca. Z tym, że nie tylko tak to jest. Bóg zabiera od nas złe rzeczy i zamienia je w dobre. To jest tak jak w naturze, w lesie. Liście, te gałęzie jakieś tam spadają przy tych wichurach, przy innych rzeczach. Powstaje co? Gleba, najpierw kompost. On zabiera te padłe rzeczy, te zdechłe, te wszystkie nieżywe, te wszystkie takie... I wykorzystuje to, żeby stworzyć wspaniałą glebę i życie rośnie z tej śmierci. Z tej śmierci rośnie życie. Tak jest w lesie, prawda? No, kto jak to? Ty to już wiesz dokładnie, bracie. Okej. No dobra, to mamy tego ducha od Boga po tym narodzeniu z wody i z ducha. I jeszcze dam wam taki maleńki, ciekawy moim zdaniem przykładzik a propos duchowości ludzi. W ogóle ludzi. Każdy człowiek jest duchowy. Bo Bóg stworzył na swoje podobieństwo człowieka. Tchnął swojego ducha w to zwierzę tam z ziemi. I staliśmy się podobni do Boga. Mamy tę zwierzęcą stronę, ale mamy boską stronę w sobie. Dychodomia. Otóż starożytni Grecy nie mieli problemu z brakiem twórczości, bo nasi współcześni twórcy mają często problemy. Mają taki problem, że na przykład napisałem świetną książkę, jestem popularny, wiem jak się pisze, ale nic nie mam w sobie i nie mogę tego jakoś tak... I wchodzi taki w depresję i może nawet sobie się powiesi albo coś, bo już nie ma w nim nic, wysechł. A oni nie. Oni wierzyli w takie bezcielesne istoty. Ja nie pamiętam dokładnie, czy one nazywały się Vena. Że one przychodzą na tego twórcę i uzdalniają go do napisania poematu. Przychodzą na tego twórcę i dają mu taką, wiecie, taką moc, żeby namalować coś. Nagle Vena przychodzi i on ma w sobie sztukę napisze, albo coś takiego, prawda? Albo Vena przychodzi i matematyczne reguły jakieś tam sobie rozpracowuje. I oni wiedzieli, że to jest z zewnątrz, to nie jest z nich. Podobnie starożytni Rzymianie, oni wierzyli, uwaga, po angielsku demons, ale to tak samo jak demony, oni wierzyli w demony. I oni wierzyli, że te demony żyją w ścianach pracowni tego twórcy. I od czasu do czasu taki demon wychodzi i wchodzi w tego twórcę i ten twórca wtedy jest w stanie coś zrobić. My, chrześcijanie, wierzymy w namaszczenie. My wierzymy, że przychodzi Duch Boży i daje nam słowo mądrości, poznania albo jakieś inne uzdolnienia, prawda? Że tak jest? Ale jest ogromna różnica. My dostajemy to od Boga. Oni to dostają od różnych duchów i niekoniecznie od Boga. Od Boga mogą dostać, Bóg robi jak uważa, prawda? Ale niekoniecznie. Różnica ogromna jest, bo to się nazywa Królestwo Boże, ja to muszę wyjaśnić. Ludzie są duchowi, ale nie wszyscy są w Królestwie Bożym. A niektórzy są bardzo cieleśni, nawet zapominają o tym, że są duchowi. Naprawdę. Ale wśród artystów, wśród twórców to jest dosyć takie świadome, że jest coś ponad tym fizycznym. Okej, czyli to jest ten duch od Boga. Tamten to był ten duch oświata, ten jest duch od Boga. I ten duch daje nam dary. 1 Koryntian 12. 1 Koryntian 12 rozdział. Jest 12 rozdział. I te dary łaski pisze. Łaski. Dary łaski. I to jest od 12 rozdział. Nie mogę tu przeczytać własnych notatek. Do 11 w każdym razie. Okej, dary łaski, od 4. Dary łaski są różne, ale duch ten sam. Zwróćcie uwagę, dwa ważne słowa. Dary to jest coś niekupionego, prawda? Niezapracowanego, to jest dar, prezent. Łaska to jest już w samej definicji w ogóle niezasłużona, prawda? Dobroć jakaś, to jest łaska. Więc dary łaski i te dary łaski są różne. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne są też formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich, w każdym zaś dla, uwaga, jak Bóg to daje, bo Bóg jest dobry, tak jak dzisiaj to słyszeliśmy z 20 razy, dla wspólnej korzyści. Jeżeli coś przychodzi od Boga, to dla wspólnej korzyści. Pamiętacie, to jest zawsze, bo Bóg jest miłością, dla wspólnej korzyści. I co przychodzi? W jaki sposób przejawia się Duch? Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości. Nagle ty wiesz, co zrobić w danej sytuacji. Drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. A, widzę, że tutaj jest coś takiego i ciach, 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 konkretne rzeczy, prawda? Jednemu Duch daje wiarę, na przykład tak będzie, bum, ma ducha wiary, prawda? Drugiemu ten sam Duch daje, udziela darów uzdrowień, przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami, kto inny z kolei potrafi je wyłożyć. Wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, darząc każdą osobę jak chce. To jest dar. Czyli człowiek się nawraca, Duch Boży przychodzi, dostajesz różne dary. Ty nie wiesz, skąd to wiesz, ale wiesz. Nie wiesz, jak ty się tego nauczyłeś, bo się nie nauczyłeś, ale mówisz innymi językami i czasami się zdarza, że ktoś z obcego kraju to rozumie. Chociaż nie zawsze tak musi być, bo są języki ludzkie i anielskie, tak pisze, prawda? Anioł rozumie, owszem, ale ty sam nie rozumiesz. Dobra, i teraz jest jeszcze coś. To są dary, łaski, ale oprócz tego są jeszcze nie dary, tylko owoce. Jaka jest różnica między darami łaski a owocami Ducha Świętego? Kto mi da jakiś przykład owocu Ducha Świętego? No jakikolwiek. Cierpliwość. O, wobec męża na przykład, nie? To jest potrzebne. No, dobrze. Jeszcze jakiś przykład. Okej, no zacznijmy od tego pierwszego. Cierpliwość. Cierpliwość jest to owoc. Czy można się modlić tak? Boże, daj mi cierpliwość i daj mi ją natychmiast? Można tak się modlić? A co to jest na przykład opanowanie samego siebie? Jest taki dar, tylko ja to z angielskiego tłumaczę, self-control, nie? Opanowanie samego siebie. Czy to jest coś takiego, co ty raz na zawsze możesz dostać? Możesz? A jak się to, jak się owoc hoduje? To trzeba przycinać, trzeba podlewać, trzeba pracować nad tym. To jest owoc, to nie jest tak od razu. To są owoce też Ducha Świętego, ale w tych owocach to my bardzo musimy współpracować. I powiem wam, że coś, co mi pomaga w tym, to jest to, że ja wiem, że wszystko razem współdziała ku dobru dla mnie. Nawet trudne rzeczy, nawet jak coś się popsuje, nawet jak się skaleczę, nawet jak, nie wiem, popełnię jakiś błąd, to ja mam taką wyrozumiałość. Nie tylko dla innych, ale też dla samego siebie, bo ja wiem, że Pan Bóg nade mną pracuje. I to jest ten człowiek duchowy w tobie, nad którym Pan Bóg pracuje, bo ten człowiek pójdzie do nieba. Jak umrzesz, to nie będzie tak, że nagle ktoś inny tam jest. Nie, to wewnętrznie będziesz tym samym człowiekiem. I jakie będziesz miał wypracowane, wyhodowane owoce, prawda? Takie są twoje. I tu trzeba Bogu dziękować za trudny czas, trzeba Bogu dziękować za różne takie przejścia, bo to są cenne rzeczy. Ale to nie są rzeczy cenne w oczach tego świata, bo ludzie w ogóle tego nie rozumieją, ludzie świeccy. Czekać na coś, ja to zapłacę i od razu przywiozą. Nie? Albo odkładać na coś pieniądze, ja pożyczkę zaciągnę. Nie? To nie, to jest taka ich mądrość, a Boża mądrość jest inna. Radość, to piękny, piękny owoc Ducha Świętego. Królestwo Boże zresztą jest zdefiniowane w ten sposób, to znaczy rezultaty Królestwa Bożego, że Królestwo Boże, wynik działania, królowania Boga w tobie, to jest tak. Sprawiedliwość, radość, nie, sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Dobrze mówię? No to słuchajcie, kto nie chce mieć spokoju? Święty spokój. Daj mi święty spokój. My mamy dosyć nieraz wszystkiego, nie? Mówimy, daj mi święty spokój. A kto nie chce mieć radości? Ludzie płacą za komedię, płacą różne, prawda? Ale radość wynika z takiej satysfakcji. Ma dość rad, to znaczy wie, co ma zrobić, i ma dość. Nie? Wystarczy. Radość. Ma tą radość, bo ma dość. On poprzestaje na tym, co ma. Jest usatysfakcjonowany. I to jest wynik działania Królestwa Bożego. I tak, i ta dychotomia polega na tym, że my jesteśmy cały czas pociągani przez ten świat. Pociągani, zapraszani. Córy Koryntu, wow, 1000 do wyboru, prawda? A z drugiej strony Duch Boży mówi, słuchaj, są lepsze rzeczy, są lepsze. I tu w środku się dzieją różne takie... I jest ten dylemat, musimy wybierać. Więc te dary łaski to jest super rzecz. Owoce to jest w ogóle bardzo dobra rzecz, tylko że tutaj trzeba popracować troszkę. I trzeba, teraz mówię o dylemacie. Rozmawiałem przez chwilę na temat tej dychotomii, tego ducha świata, ducha Bożego, prawda? A teraz ten dylemat. Musimy zrezygnować z jednego, żeby dostać drugie. Musimy zrezygnować z jednego, żeby dostać drugie. Albo będziesz żył sercem, emocjami, albo będziesz żył rozumem, zasadami Bożymi. Twój wybór. Tylko musisz wiedzieć, że serce albo emocje to są bardzo dobrzy słudzy, ale beznadziejni królowie. Jeżeli będziesz żył sercem, jeżeli będziesz żył emocjami, to się zadłużysz, to zakochasz się nie w tej osobie, to może wyjdziesz za mąż za, nie z tą osobę, to nie wiem, może być rozwód nawet, bo emocjami będziesz żył, prawda? No straszne rzeczy się zdarzają, dlatego, bo ludzie żyją emocjami, a z drugiej strony można żyć też mądrością, ale tą Bożą mądrością, tak jak tu jest napisane, tą mądrością. I uczucia są takie permisywne, one pozwalają na wiele. I dzieci, jak się dzieci chowa, to też jest ten dylemat, prawda? Czy ja będę bardzo, często w małżeństwie tak jest, że na przykład ojciec jest bardzo permisywny, a niech tam zrobi, nic mu nie będzie, a mama jest taka restrykcyjna, nie pozwala, nie? Ale jeszcze coś się stanie, ona jest taka młoda, jak to puścić taką młodą dziewczynę tam na dyskotekę, ale nie, i tak się musi przyzwyczaić. No ale nie, no przecież tam są różni ludzie, a narkotyki, ale słuchaj, dotknie, i tak, i mamy tutaj ten rozum i to serce, ten rozum, ja mówię tutaj akurat o tym odwrotnie zrobiłem, że tu mężczyzna jest to serce, nie? A kobieta jest ten rozum. Ale często tak jest, bo kobiety są takie dla bezpieczeństwa, więc one mają dużo takiej mądrości, żeby ochronić. A z kolei mężczyźni są tacy, żeby, a niech spróbuje, niech się odważy, niech tam powalczy trochę. I dlatego chłopców dawało się na wychowanie ojcom od pewnego wieku, prawda? W Polsce tak było. Dawno temu, postrzyżyny, pyk, 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 i chłopak idzie pod, a w żydowskiej kulturze też, jak to się nazywało, bar mycwa, prawda? Bar mycwa, bar to znaczy ojciec, mycwa nie wiem, ty wiesz nazwę? Ja nie wiem, bar mycwa, a w każdym razie było takie święto, wtedy on podchodził pod ojca opiekę, już był z mężczyznami, młody chłopak, no bo kobieta inaczej będzie wychowała, kobieta bardzo dobrze wychowa dziewczynę, bo ją ustrzeże, przygotuje do takich żeńskich ról, ale mężczyzny, kobieta nie będzie chowała w taki męski sposób, bo nie może. No jak? Skąd? Naturalne to jest. Nie? No i tutaj mamy do wyboru. Albo będziemy żyli uczuciami, albo będziemy żyli cielesnie. Ona taka piękna, on taki ciekawy, prawda? Facet powiedzmy gdzieś tam z Afryki, ale zakochał się w dziewczynie z Alaski. No słuchajcie, no ciekawa to ona jest, bo ona jest zupełnie biała, on jest zupełnie czarny. Może to jest ciekawe, nie? No ale na jak długo? Nie? To bo to uczucia, że to jest takie... Ach. A mądrość mówi za bardzo inne. Niekompatybilne, tak jak angielska wtyczka do polskiego kontaktu. Nie da rady, no. No nie. Ciężka sprawa. No. Także mamy do wyboru. I teraz przeczytajmy ostatni fragment. To jest 2 Koryntian 5, 4, 10. To jest 2 Koryntian 5. Znów dosyć 6 do przeczytania. 5, 4. Okej, okay, i tutaj mówi ten człowiek, autor, to jest Paweł, święty Paweł, który żył w takiej samej dychotomii jak my. który tak samo miał te dylematy i tutaj on opisuje ten swój dylemat i tą swoją dychotomię, jak się męczy. I Paweł pisze tak. On mówi o tym namiocie. On był w ogóle, to jest jego przykład, dlatego, bo on też był producentem namiotów. Tak jak nie miał pieniędzy, to zarabiał. W naszym ziemskim, zacznijmy od drugiego, w naszym ziemskim namiocie wzdychamy, namiot jako mieszkanie, jako ciało, tęskniąc za mieszkaniem z nieba. Jeśli się oczywiście nie okaże, że wyjdziemy z tego namiotu nadzy. Też tak może być. Niektórzy są nawróceni, ale przez ogień, prawda? Wyjdą z tego namiotu, ale bez żadnych zasług, bez żadnych owoców Ducha Świętego. Przecież przebywając w nim, tęsknijmy, obciążeni, bo nie chcemy go po prostu zrzucić. Kto chce umrzeć? Nie widzę lasu rąk. Pragniemy znaleźć się w mieszkaniu pochodzącym z nieba, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie, czyli to nowe ciało, żeby mieć. A tym, który nas do tego przysposobił, jest Bóg. On też jako zadatek dał nam ducha. Więc to jest rzeczy, o których mówię, te fajne rzeczy duchowe. Pozostańmy zatem ufni. Wiemy, że przebywając w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Nasze postępowanie opiera się na wierze, nie na tym, co widzialne. Żyjemy więc ufnością, choć wolelibyśmy raczej opuścić ciało i zamieszkać u Pana. Lecz zanim się to stanie, stawiamy sobie za cel, uwaga, to jest nasz cel, aby niezależnie od tego, czy zostajemy tu, czy też stąd odchodzimy, Jemu się podobać. To powinien być nasz cel, żeby Bogu się podobać. Okay? Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu. Ja tego nie myśliłem. Dobrego czy złego? I dalej ostatni. Wiedząc zatem, co znaczy bać się Pana. I tu skończę, nie będę dalej czytał. Ta bojaźń Boża powinna wynikać z tego, że my staniemy przed Trybunałem. Staniemy przed Trybunałem i Pan Bóg zapyta, co z tymi darami zrobiłeś, które miałeś w Duchu Świętym? Ile wyhodowałeś tych owoców, które ja starałem się jakoś wyhodować w tobie przez trudy, przez różne przejścia, przez choroby, przez jakieś bunty wokół ciebie czy inne rzeczy. Ile z tego zrobiłeś? No przecież mamy dużo takich przykładów, gdzie on powie, a dobry z ciebie sługa, chodź do radości mojej, albo nigdy was nie znałem. No bo zbawienie polega na współżyciu z Bogiem. Tak? I tutaj pisze, nasze postępowanie opiera się na wierze. Wie, że. Na przykład on wie, że warto podobać się Bogu. Ty wiesz, że warto służyć Bogu. Moja żona wie, że warto na przykład uczyć się cierpliwości. Albo ta siostra, która prowadzi dzielnie uwielbienie, drugi raz dopiero słyszałem, ona wie, że to jest wielki przywilej służyć Bogu i to jest trudne i trzeba być takim wytrwałym, prawda, żeby to ciągnąć. A my opieramy się na tym, co wiemy, co nam zostało objawione, na wierze. I teraz na zakończenie. Bardzo ważne jest, słuchajcie, to, czy jesteśmy człowiekiem duchowym, czy jesteśmy człowiekiem cielesnym, czy żyjemy na sposób cielesny, czy na sposób duchowy, bo będziemy interpretowali wszystko, co się dzieje, albo z punktu widzenia Boga, albo z punktu widzenia tego świata, ducha tego świata. Na przykład to, no wiele przykładów mógłbym dać, ale naprawdę takich geopolitycznych. Na przykład to, że Polska teraz ma wielką okazję, że są oczywiście wrogowie, ale są też przyjazne, bardzo przyjazne sytuacje dla Polski. Być może to wynika z tego, że myśmy pomagali Żydom kiedyś. Być może, duchowo mówiąc, prawda? Bo są pewne zasady duchowe. Na przykład to, że Anglicy, myśmy Anglików, ja teraz to tak wymyślam na bieżąco, ale interpretacja rzeczywistości, że Anglicy teraz mają problem z ludźmi, którzy wracają z ich poprzednich kolonii, prawda? Z Indii czy z innych miejsc. Z Hindusami są ogromne ilości tego wszystkiego. Londyn już nie wygląda jak brytyjskie miasto. a może to wynika z tego, że oni bardzo źle traktowali tych ludzi i teraz co siejesz, to zbierasz. Ta interpretacja rzeczywistości zależy od tego, czy jesteś człowiekiem duchowym, czy jesteś człowiekiem takim, wiecie, no, świeckim. I teraz jak być tym człowiekiem duchowym? No, Biblia cała mówi o tym, ale ja wam dam taki przykład. Był pewien, to słyszałem w Stanach, był pewien chłopiec indiański w Stanach Zjednoczonych, który miał dwa psy, dwa duże psy. Jeden był czarny, drugi był biały. I on poszedł do swojego chief, jak to się mówi, do wodza. I mówi, wodzu, ja mam problem, ja mam straszny problem. Jaki, synu, masz problem? Wodzu, mam taki problem, że ten czarny pies ciągle gryzie tego białego i strasznie dominuje i on w ogóle, ten biały to nie ma życia. Synu, przywiedź do mnie tego czarnego psa. I został go u mnie. Po dwóch tygodniach, nie, ten pies został przywrócony temu chłopcu i ten chłopak przyleciał do tego chiefa, do tego wodza i mówi, wodzu, jak ty to zrobiłeś? Teraz jest odwrotnie, ten biały dominuje, a czarny grzeczny, czekasz, ten zeżre najpierw, wszystko jest tak, jak powinno być, tak jak ja bym chciał, zupełnie inaczej. Jak ty to zrobiłeś? Mówi, synu, bardzo mądre, bardzo proste, takie oczywiste. Ja to od swojego ojca się nauczyłem. Synu, temu czarnemu nie dawałem żreć przez dwa tygodnie. Teraz na co patrzymy? W Biblii pisze, jak człowiek myśli w sercu swoim, takim jest. Tak? Na co patrzymy? Czym się żywimy? Co jest mocne w nas? Czy ten duch? Czy ta zmysłowa strona naszego życia? I ten dylemat można rozwiązać i można go dosyć łatwo rozwiązać, nie walcząc z ciałem, tylko uciekając od cielesności. Ja miałem problem z tabaką na przykład. Tabaka. Wiecie, tabaka, byłem na Kaszubach. Znaczy, myśmy przyjechali ze Stanów i na Kaszubach, początek mojej przygody z tabaką był taki, że ja miałem problemy z zatokami, więc wmówiłem sobie, że to pomaga, bo to musi pomagać, bo skoro to jest trucizna, no to zabija tutaj te wszystkie bakterie, prawda? Więc zacząłem wciągać i faktycznie pomogło. Nie miałem i nie mam problemów z górną częścią mojego tutaj, z zatokami. Natomiast przyzwyczaiłem się. Przyzwyczaiłem się, bardzo się przyzwyczaiłem i zrobiło się to dla mnie przyjemne na początku, a potem w ogóle nieprzyjemne, ale konieczne, tak jak wszystkie inne nałogi. I podobno trudniej się od tego odzwyczaić niż od papierosów. A nie wiem, czy ktokolwiek z was odzwyczaił się od papierosów, ale jeżeli tak, to chyba wiecie, na czym to polega, prawda? To jest męczące, bardzo trudne. Człowiek właściwie sam z siebie nie może sobie poradzić. No i rzeczywiście zrezygnowałem z tej tabaki, jak byłem w Stanach, bo to było łatwe. Tam nie było tabaki, tam w ogóle nie ma takiego czegoś, nie znają tego. Ale wróciłem na Kaszuby i zgadnijcie co? Znów ten problem. Wyszedłem z tego problemu i mogę powiedzieć szczerze, że wyszedłem, prawdziwie. Nie raz na zawsze, ale za każdym razem, jak uciekam od tego. Ja nie wciągam już dawno. Ale chodzi o to, że nie walczy się z pokusą, tylko od niej się ucieka. Dlaczego? Bo jak człowiek myśli o tym, co go kusi, to wzmacnia te ścieżki tutaj w swoim cielesnym człowieku, prawda? I w tą stronę będzie szedł. Czym bardziej walczysz z pokusą, tym gorzej dla ciebie, bo masz koncentrację na tym. Trzeba uciekać, nie karmić, w ogóle ignorować, nie karmić tej cielesnej strony. Nie walczyć z tym, nie analizować. Nawet jeżeli upadniesz, to nie myśl, o, znów upadłem, dlaczego ja znów to zrobiłem, o, kur, ajajaj, po co ja kupiłem to tabakę, czy, aj, bzdura. Nie. Po prostu Bóg mi wybaczył, ja wybaczam sam sobie, jeżeli trzeba naprawić krzywdę, to naprawiam, skończona sprawa, idę dalej do przodu. Nie myślę o tym. Boże, daj mi ducha zapomnienia. I w ten sposób, patrząc na Jezusa, autora i dokończyciela naszej wiary, możemy być coraz bardziej duchowi i coraz mniej cieleśni. A to jest dobre. To jest bardzo dobre, dlatego, bo nie jesteśmy związani różnymi rzeczami. Nie muszę nic. Musieć nic to jest wolność. Musieć nic to jest wolność. Także karmcie tego białego psa. Patrzcie na tego białego, a czarnego ignorujcie. Tak samo z diabłem. Zwróćcie uwagę, na pewno, nie wiem, czy ktokolwiek z was miał takie doświadczenie, jak wejdziesz w nauczanie na temat walki duchowej, na temat wypędzania demonów, w ogóle te jakieś tam demoniczne tematy, okaże się, że świat jest pełen demonów, że wszystko, za wszystkim stoi jakiś demon, prawda? Na pewno starsze jakieś siostry tutaj przeszły przez ten etap Jezabel. Wszędzie ta Jezabel, prawda? Słyszałeś o takim czymś? Duch Jezabel, wow. Lepiej tego diabła w ogóle ignorować, bo on nie ma żadnej mocy. Skąd ja to wiem? No z Biblii. Pan Jezus powiedział sam o sobie, dana mi została jaka moc? Jaka? Wszelka, a gdzie? Na niebie, na ziemi i pod ziemią. Ile kolan ma się ugiąć przed nim? Wszystkie kolana. No to ile, powiedzcie, mocy zostało diabłu? Zero. Zero. Tą moc, którą on ma, on otrzymuje od nas na zasadzie oszustwa. Na zasadzie oszustwa. On wygląda na mocnego, on wygląda... To jest tak jak Marcin Luther, to jest autentyczna historia. On miał tam... on ukrywał się przez 10 miesięcy w jakimś zamku, całe papiestwo go szukało, chcieli go tam... albo spalić najlepiej, i on pisze w swoich wspomnieniach, że był tam w tej celi, tam w tym pałacu, w tym zamku, patrzę, to jak straszna postać przychodzi do niego, taka jakaś olbrzymia, paskudna, taka... Nie? On patrzy na to, w łóżku już był, mówi, a, to ty, diable. Obrócił się w stronę ściany i zasnął. A jakby zaczął, wypędzam cię, no to by ten diabeł, czym bardziej mu się, on tą energię przyjmuje od nas. Słyszeliście, widzieliście dawno taki film pod tytułem Gwiezdne Wojny? Albo jakaś inna to była, inny film. W każdym razie jakiś film, że czym bardziej atakowałeś jakąś czarną tam latającą planetę, coś takiego, tym bardziej ona się wzmacniała. Czym bardziej ją atakowałeś, tym bardziej ona się wzmacniała. I diabeł tak ma. Czym więcej chwały mu dajemy, tym on jest mocniejszy w naszym życiu. Diabeł, problem rozwiązany. Jezus zwyciężył. Mamy autorytet nad nim. Po co się tym przejmować? To jest tak jak jakiś piesek. Uciekaj stąd! O, poszedł. Naprawdę, to nasz grzech daje mu moc. To, że my jesteśmy tacy cieleśni, prawda? To go wzmacnia w naszym życiu. Ale faktycznie on jako on nie ma mocy. Nie wiem, jest to herezja? No, dziękuję. W każdym razie tak ja to w Biblii widzę. Karmmy tego, słuchajcie, białego psa. Patrzmy na to, co niewidzialne. Doceniajmy te rzeczy, takie jak miłość, prawda? Miłość, których nie da się kupić, których nie sprzedają w sklepach. Bądźmy duchowi i to jest lepsze życie. Uwierzcie mi, radość, miłość, pokój, sprawiedliwość, ale sprawiedliwość to jest na początku, nie? I wtedy jest, to jest tak jak pewien biznesmen chrześcijański, taki bardzo, bardzo sukces ma, na takiej konferencji tu w Polsce mówił i powiedział tak, czy opłaca się prowadzić uczciwe interesy w Polsce? Nie opłaca się, ale warto. Ja podejrzewam, że ten człowiek spokojnie śpi w nocy, prawda? Nie ma 50 milionów, tylko może mieć tam 30 milionów na przykład. Ja nie wiem, ile on ma mniej przez to, że uczciwie prowadzi interesy, prawda? Ma mniej, ale ma więcej, bo spokojnie śpi, nie boi się, że jakaś komisja rewizyjna tam wpadnie i sprawdzi go, że on pójdzie do więzienia czy coś, prawda? Warto być duchowym. I to chciałem wam przekazać. W tej dychotomii warto wybrać i w tym dylemacie warto wybrać współżycie z Jezusem. Amen.